Poza iluzją kontroli. Jak zarządzać w świecie ślepego losu? Współczesny świat gospodarczy, długo postrzegany jako przestrzeń rządzona chłodną racjonalnością, w rzeczywistości zmaga się z fundamentalną nieprzewidywalnością. Niniejsza analiza dekonstruuje mit technokratycznej kontroli. Wskazuje na niebezpieczne sprzężenie między merytokracją, biurokracją, a algorytmicznym determinizmem, które prowadzi do wykorzenienia gospodarki z jej społecznego i ekologicznego kontekstu. Próba zredukowania złożoności świata do danych w arkuszach kalkulacyjnych jest skazaną na porażkę formą technokratycznej pychy. Zamiast dążyć do iluzorycznej pełnej przewidywalności, musimy uznać singularność przeszłości i nieuchronność ślepego losu. Jeżeli zamierzamy potraktować projekt rekonstrukcji nowoczesnego porządku gospodarczego z należytą powagą, musimy w pierwszej kolejności dokonać dekonstrukcji naszych najgłębszych przekonań. Pierwszym krokiem na tej drodze jest zerwanie z naiwnym wyobrażeniem, że świat ekonomii stanowi przestrzeń rządzoną wyłącznie przez chłodną, kalkulacyjną racjonalność. Przyzwyczailiśmy się postrzegać historię jako linearną sekwencję coraz doskonalszych rozwiązań technicznych, zapominając o jej nieobliczalnym charakterze. W tle każdej decyzji kredytowej czy wdrożenia algorytmów sztucznej inteligencji nieustannie czai się ślepy los. Obok niego egzystuje strukturalna niewiedza oraz zjawisko, które Cameron Gordon określił mianem paradoksu współczesnej wiedzy. Im więcej posiadamy danych i modeli, tym dotkliwiej tracimy zdolność do żywego rozumienia tego, jak rzeczy faktycznie się mają w konkretnym kontekście świata przeżywanego. W tym ujęciu problematyka merytokracji, czyli systemu selekcji elit opartego na formalnych kompetencjach, nie stanowi zbioru niezależnych wątków. Przeciwnie, wszystkie te elementy tworzą zwarty kompleks, w którym technokratyczne roszczenia do panowania nad niepewnością stają się formą nowoczesnego rytuału. Wykorzenienie gospodarki prowadzi do niebezpiecznej iluzji pełnej kontroli. Urzeczowienie struktur świadomości sprawia, że zaczynamy traktować te sztuczne konstrukty jako obiektywne prawa natury, co tylko pogłębia naszą bezradność wobec kryzysów. Profesor Elżbieta Mączyńska słusznie zauważa, że narastające nierówności społeczne stają się jednym z najgroźniejszych wyzwań współczesności. Wiek XXI pozostanie epoką permanentnej niepewności oraz globalnego ryzyka. Dotychczasowy zestaw instrumentów instytucjonalnych wypracowany w epoce względnej stabilności okazuje się dziś całkowicie nieadekwatny do skali wyzwań. Dla audytorium zarządczego kluczowa staje się zatem próba zrozumienia warunków możliwości działania. Musimy zapytać, jak zachować racjonalność w świecie, w którym wiedza jest w coraz większym stopniu zorganizowana w formie nieprzejrzystych systemów eksperckich. Przykład decyzji cesarza Chin o zniszczeniu floty dalekomorskiej stanowi klasyczną ilustrację kontyngencji polityczno-instytucjonalnej. W nowoczesnych systemach gospodarczych intuicyjną odpowiedzią na strukturalną niewiedzę staje się merytokracja. System ten ma w założeniu wskazać, komu powierzyć sterowanie mechanizmem, którego niuanse przekraczają kompetencje przeciętnego obywatela. Michael Young ukuł termin merytokracja nie jako pochwałę, lecz jako satyryczną diagnozę dystopijnego społeczeństwa, w którym dyplomy stają się nowym orężem klasowym. W praktyce jednak ta złośliwa przestroga została zinternalizowana przez współczesne elity jako ostateczna, moralna legitymizacja ich ekonomicznej przewagi. Kiedy ślepy los wchodzi do sali posiedzeń zarządu, rzadko bywa rozpoznawany. Częściej myli się go z genialną strategią lub unikalnym talentem lidera. Z jednej strony gospodarka wymaga od nas coraz węższej specjalizacji. Z drugiej strony następuje niebezpieczne rozszczepienie pomiędzy wiedzą rozumianą jako zbiór danych a rozumieniem, czyli zdolnością osadzenia tych informacji w konkretnym kontekście życiowym. W takich warunkach merytokracja przestaje być neutralnym mechanizmem alokacji talentów, a zaczyna służyć jako aparat reprodukcji nierówności. Karl Polanyi w swojej koncepcji wielkiej transformacji opisał proces, w którym mechanizm rynkowy odrywa się od norm społecznych, tradycji i lokalnych więzi, by stać się siłą autonomiczną. Wykorzenienie sprawia, że relacje ekonomiczne przestają być służebne wobec społeczeństwa. Obecnie merytokracja nie polega już na premiowaniu najzdolniejszych uczniów, lecz na gotowości do pełnej internalizacji logiki czystego rynku jako jedynej matrycy sukcesu. Jednostka, która ośmiela się kierować wartościami niewymiernymi, bywa postrzegana przez system jako element irracjonalny. Obserwując mapę globalną, dostrzegamy fascynujące napięcia między różnymi modelami osadzenia gospodarki. W Unii Europejskiej tli się idea społecznej gospodarki rynkowej. W Ameryce Północnej paradygmat wykorzenienia posunął się najdalej, czyniąc z maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy niemal religijną normę. Jeszcze inny model prezentują gospodarki krajów arabskich, gdzie ultranowoczesne sektory finansowe współistnieją z głęboko zakorzenionymi tradycjami plemiennymi. To pokazuje, że procesy globalizacji nie prowadzą do ujednolicenia świata, lecz do tworzenia nowych form współistnienia nowoczesności z tradycją. Zrozumienie tych różnic wymaga od nas interdyscyplinarnego podejścia, łączącego ekonomię z etyką i socjologią. Zjawisko wykorzenienia rzutuje w sposób fundamentalny na paradygmaty, według których współczesne korporacje konstruują swoje strategie przetrwania. Jeżeli organizacja postrzega samą siebie wyłącznie przez pryzmat abstrakcyjnej konstrukcji służącej maksymalizacji wartości finansowej, jej naturalnym odruchem staje się systemowa eksternalizacja kosztów. Historyczny proces industrializacji przyniósł ze sobą narodziny biurokracji w jej klasycznym, weberowskim ujęciu. Biurokracja nie jest jedynie neutralnym narzędziem organizacji pracy, lecz stanowi ucieleśnienie procesu racjonalizacji, którego celem jest ujarzmienie nieprzewidywalności świata poprzez jego radykalną standaryzację. Współczesna technologia działa jak potężny katalizator tego procesu. Znajdujemy się obecnie w fazie, którą Diane Coyle określa mianem gospodarki kół zębatych i potworów. Systemy te nie są już tylko pasywną infrastrukturą, lecz stają się nową formą władzy, sprawującą dyskretną, lecz totalną kontrolę nad ludzką uwagą. Rozwój sztucznej inteligencji jedynie zaostrza te wewnętrzne sprzeczności. Dynamizm sztucznej inteligencji sprawia, że procesy decyzyjne stają się coraz bardziej nieprzejrzyste, a granica między racjonalnym planowaniem a algorytmicznym determinizmem ulega niebezpiecznemu zatarciu. Choć współczesna ekonomia głównego nurtu chętnie abstrahuje od kwestii przemocy, historyczna rekonstrukcja procesów państwotwórczych nie pozostawia złudzeń co do militarnego rodowodu nowoczesnej gospodarki. Charles Tilly słusznie zauważył, że wojna stworzyła państwo, a państwo stworzyło wojnę. Ten sam algorytm, który dziś optymalizuje dostawy w handlu elektronicznym, posiada w swoim kodzie genetycznym zdolność do profilowania i śledzenia, co czyni go narzędziem o ogromnym potencjale represyjnym. Warto w tym miejscu zauważyć, że większość klasycznych modeli ekonomicznych traktuje płeć jako zmienną ukrytą. Reprezentatywny agent ekonomiczny w tych teoriach jest bytem pozbawionym biologii, ciała i emocji. To urzeczowienie ludzkiej egzystencji sprawia, że systemy zarządzania stają się ślepe na fundamentalne aspekty życia. Historyczny ideał jednostki nowoczesnej od zarania posiadał niepisaną, lecz dominującą płeć męską. Ruchy feministyczne oraz studia nad płcią ujawniły, że globalna gospodarka przez stulecia pasożytowała na fundamencie nieodpłatnej pracy opiekuńczej. Współczesne analizy sugerują, że większa obecność kobiet w zarządach sprzyja lepszemu zarządzaniu długookresowym ryzykiem społecznym i środowiskowym. Wyobraźmy sobie trzy odrębne rady decyzyjne, z których każda rości sobie prawo do wyłącznego definiowania trajektorii przyszłego ładu gospodarczego. Pierwsza, Rada Technokratów, zakłada, iż sztuczna inteligencja zredukuje niepewność do poziomu lokalnych fluktuacji. Druga, Rada Populistów, ostrzega, że rządy ekspertów pogłębią poczucie wykorzenienia. Trzecia grupa, Rada Etyków, wskazuje na fundamentalną aporię wynikającą z ignorowania roszczeń normatywnych. Jeżeli przyjmiemy założenie o braku etyki, wówczas każda próba stabilizacji technokratycznej uruchamia mechanizmy prowadzące do nieuchronnego buntu. Okazuje się zatem, że nie istnieje spójna konfiguracja wartości logicznych, która pozwalałaby zachować stabilność przy jednoczesnym odrzuceniu imperatywów moralnych. Jedynym sposobem na uniknięcie tej systemowej sprzeczności jest reosadzenie gospodarki w świecie przeżywanym poprzez włączenie etyki do zbioru warunków koniecznych. W tym kontekście rozważania profesor Elżbiety Mączyńskiej stają się niezbędnym ogniwem hermeneutycznym. Kryzysy nie są w jej ujęciu przypadkowymi wstrząsami, lecz sygnałami wymuszającymi racjonalizację systemów w duchu większej równowagi społecznej. Musimy przyjąć do wiadomości, że niepewność stała się trwałą cechą naszej egzystencji. Kluczowe pytanie nie dotyczy zasadności istnienia technologii czy rynku, lecz sposobu ich radykalnego przekształcenia, aby przestały generować skutki autodestki skutkować autodestrukcją. Chodzi o przywrócenie ekonomii jej ludzkiego wymiaru poprzez włączenie roszczeń normatywnych i ekologicznych bezpośrednio w samą logikę decyzji biznesowych. Na tym etapie naszej rekonstrukcji otrzymujemy fascynującą mapę drogową. Widzimy na niej wyraźnie, jak ślepy los skutecznie ogranicza technokratyczną pychę. Kiedy ślepy los wchodzi do sali posiedzeń zarządu, limit wiedzy przestaje być powodem do desperacji, a staje się źródłem pokory. Gospodarka, która przestała rozumieć własne fundamenty, przypomina statek z autopilotem, który zapomniał o istnieniu oceanu. Czy jesteśmy w stanie zaakceptować, że największym osiągnięciem nowoczesności nie będzie pełne opanowanie chaosu, lecz odwaga, by przyznać się do jego nieusuwalności? Pytanie o przyszłość nie dotyczy zatem tego, jak lepiej zarządzać niepewnością, ale tego, czy potrafimy wreszcie przestać ją traktować jak błąd systemu.